spacer po Rzymie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Po wiecznym mieście oprowadza ksiądz prałat Adam Modliński.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich radiosłuchaczy na naszym kolejnym spotkaniu w Rzymie. Dzisiaj kolejny nasz spacer. Rozpoczynamy w tym miejscu, w którym miesiąc temu zakończyliśmy nasze spotkanie, a mianowicie przy pomniku, figurze świętego Jana Pawła II. Jak już wspominaliśmy, ta figura została tutaj postawiona z inicjatywy władz miasta Rzymu. Dobrze, że tutaj się spotykamy dzisiaj, ponieważ co dopiero na początku kwietnia, we wtorek wielkanocny, wspominaliśmy 19. rocznicę jego śmierci, a w najbliższą sobotę, 27 kwietnia, przypada 10. rocznica kanonizacji Jana Pawła II. Pamiętamy to ważne historyczne wydarzenie. Była Niedziela Miłosierdzia Bożego w 2014 roku. Papież Franciszek ogłosił Jana Pawła II świętym razem z papieżem Janem XXIII. Z tej okazji w najbliższą sobotę o godzinie 17 w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie zostanie odprawiona uroczysta msza święta, której będzie przewodniczył kardynał Giovanni Battista Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego. A 1 maja przypada 13. rocznica beatyfikacji Jana Pawła II. Pamiętamy, też to była Niedziela Bożego Miłosierdzia. Ojciec Święty Benedykt XVI wyniósł do chwały ołtarzy naszego rodaka, wielkiego papieża Jana Pawła II. Jeżeli jesteśmy przy tej Niedzieli Miłosierdzia, to również, szanowni Państwo, pamiętamy, że w Niedzielę Miłosierdzia w roku 2013, a więc 11 lat temu, przy Bazylice na Lateranie został otwarty, poświęcony plac imieniem Jana Pawła II. Również to było z inicjatywy władz Rzymu. Był to dzień, w którym Ojciec Święty Franciszek odbył uroczysty ingres do tej bazyliki na Lateranie, która jest katedrą biskupa Rzymu. W tym roku, 9 listopada, minie 1700 lat od poświęcenia tego kościoła, najważniejszego kościoła miasta i świata, jakim jest Bazylika na Lateranie, a ten kościół został poświęcony przez papieża Sylwestra I 9 listopada 324 roku. Więc tutaj przy tym pomniku, przy figurze oddajemy cześć świętemu Janowi Pawłowi II. Kierujemy się w lewą stronę. Widzimy w pewnej odległości mury serwiańskie, fragmenty tych murów, które, jak już wspominaliśmy, zostały tutaj wybudowane w IV wieku przed naszą erą, a więc mają prawie 2,5 tysiąca lat. Przechodzimy przez jezdnię i zatrzymujemy się przy wejściu do kościoła, bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dlaczego tutaj została wybudowana? Albowiem, kiedy tu w tym rejonie Rzymu powstała stacja kolejowa Roma Termini, był to rok 1863, to wtedy papież Pius IX zauważył, że tu w tej okolicy zamieszkuje coraz więcej ludzi i kościoły, które tutaj istniały, już nie mogły odpowiednio służyć wiernym, tutaj mieszkającym, tutaj przybywającym. Dlatego też papież Pius IX zdecydował, aby tutaj postawić kościół. Początkowo miał to być kościół poświęcony świętemu Józefowi, bo przecież papież Pius IX w 1870 roku ogłosił świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego. Niedawno mogliśmy sobie o tym przypomnieć z racji 150. rocznicy tego wydarzenia, kiedy to rok 2020 był obchodzony w całym Kościele jako rok świętego Józefa. Było to, jak wiemy, z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka. Po upadku państwa kościelnego i po zjednoczeniu Italii w roku 1871 papież zmienił patrona tego kościoła, który planował wybudować, i zadedykował ten kościół czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po śmierci Piusa IX papieżem został Leon XIII i on podjął ten projekt wzniesienia w tym miejscu świątyni. Leon XIII jako arcybiskup Perugii poświęcił swoją diecezję Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, a więc z radością podjął realizację tych planów swojego poprzednika na stolicy Piotrowej. Budowa rozpoczęła się w roku 1879, a więc zaraz na początku urzędowania Leona XIII. Jednak trudności materialne, jakie wtedy miał kościół rzymski, spowodowały, że budowa musiała być zatrzymana, i w następnym roku papież polecił kontynuację budowy tego kościoła księdzu Janowi Bosco, temu, który założył Zgromadzenie Księży Salezjanów i był też współzałożycielem Zgromadzenia Sióstr Salezjanek. Ksiądz Jan Bosco podjął się tego zadania. Prośbę papieża przyjął jako takie święte wezwanie. Poprosił jednak Ojca Świętego Leona XIII, aby pozwolił mu obok kościoła wznieść takie schronisko dla młodzieży, w którym mogliby być przyjęci do internatu chłopcy z możliwością nauki, uczenia się rzemiosła, zawodu. Tutaj tych młodych ludzi w centrum Rzymu, ludzi potrzebujących pomocy, wsparcia, nie tylko tego materialnego, ale przede wszystkim tego duchowego, było bardzo dużo. Ojciec Święty zgodził się na to i obok świątyni ksiądz Bosco wybudował również takie schronisko, taki internat dla chłopców. Proszę Państwa, ksiądz Jan Bosco był już wtedy posunięty w latach i ta budowa kosztowała go bardzo dużo wysiłku. Ostatecznie po 7 latach budowa została zakończona i 14 maja 1887 roku była uroczysta konsekracja. Dwa dni później ksiądz Jan Bosko odprawił w tym kościele jedyną w swoim życiu mszę świętą przy ołtarzu Maryi, wspomożycielki wiernych. Wiemy, że księża salezjanie szczególnie czczą i szerzą kult Matki Bożej właśnie pod tym tytułem Maryja, wspomożycielka wiernych. W naszej diecezji jest koronowana figura Matki Bożej pod tym tytułem w salezjańskim sanktuarium w Twardogórze. Była to pierwsza koronacja, jaka dokonała się w naszej diecezji kaliskiej we wrześniu 1995 roku. Ale wracając do księdza Jana Bosko, to wielka łaska. Wybudował ten kościół nie tylko dlatego, że Ojciec Święty o to prosił, ale przede wszystkim wybudował ten kościół z potrzeby serca. Można powiedzieć, że ten kościół był jakby takim zamknięciem całej działalności tego wielkiego kapłana świętego, wychowawcy młodzieży. Zmarł 8 miesięcy po konsekracji tego kościoła 31 stycznia 1888 roku. Benedykt XV kościół ten obdarzył tytułem Bazyliki Mniejszej, a od roku 2018 przy tej bazylice jest dom generalny księży salezjanów i tutaj została erygowana nowa wspólnota salezjańska, której patronuje święty Józef. Więc ta myśl papieża błogosławionego Piusa IX o kulcie świętego Józefa w tym miejscu wróciła. Nad wejściem do tego budynku, w którym mieści się siedziba tej wspólnoty, są słowa: idźcie do Józefa. Na szczycie wieży tego kościoła stoi duża, wyzłocona figura Pana Jezusa. Figura jest widoczna z daleka. Proszę Państwa, przejdziemy teraz kawałek dalej na Plac Republiki. Jest to okrągły plac znajdujący się przed termach Dioklecjana. Na środku tego placu okazała fontanna najadów z początku XX wieku. Po lewej stronie placu widzimy dwa piękne pałace XIX-wieczne. Pomiędzy tymi pałacami rozpoczyna się jedna z ważniejszych ulic Rzymu, Via Nazionale, która łączy Plac Republiki z Placem Weneckim. Stąd widzimy część ołtarza ojczyzny, widzimy kolumnę Trajana. Z tą ulicą Nazionale krzyżują się krótsze ulice, które swoimi nazwami nawiązują do ważniejszych miast Italii, na przykład Via Torino, Firenze, Via Milano, Napoli. Via Nazionale to jedna z głównych ulic handlowych Rzymu. Jest tutaj wiele, wiele sklepów, ale też przy tej ulicy jest jeden z najstarszych kościołów w Rzymie, Bazylika Świętego Witalisa z IV wieku. Jesteśmy na Placu Republiki. Po drugiej stronie fontanny najadów widzimy dużą budowlę z cegły oraz fragmenty, a raczej ruiny term cesarza Dioklecjana. Czym były termy w starożytności? Czym były termy w cesarstwie rzymskim? Proszę Państwa, termy to publiczne łaźnie. Pierwsze termy prawdopodobnie powstały w Pompejach, a więc na południu Półwyspu Apenińskiego. Był to drugi wiek przed naszą erą. W Rzymie pierwsze termy powstały za czasów Marka Agryppy, czyli pod koniec pierwszego wieku, również przed Chrystusem. Marek Agryppa był słynnym politykiem, był czterokrotnym konsulem Rzymu, wzniósł wiele budowli w Wiecznym Mieście, między innymi wybudował Panteon. Marek Agryppa był zięciem i bliskim współpracownikiem cesarza Oktawiana Augusta. To właśnie za czasów tego cesarza rzymskiego narodził się Jezus Chrystus. Najlepiej do naszych czasów zachowały się termy Caracalli, wybudowane na początku III wieku naszej ery. Zachowane ruiny tych term stanowią dzisiaj tło dla różnych przedstawień artystycznych, koncertów, festiwali. Często w Rzymie można zobaczyć plakaty, banery z informacją o tym, co w najbliższym czasie będzie działo się przy termach Caracalli. Najbardziej popularne termy w Rzymie to termy Tytusa, Domicjana, Konstantyna i właśnie te termy Dioklecjana, przy których teraz stoimy. Te termy powstały na przełomie III i IV wieku. Były to największe termy w starożytnym Rzymie. Na przestrzeni 13 hektarów urządzono łaźnie, baseny kąpielowe z gorącą, zimną wodą i można było tutaj korzystać z kąpieli parowych, słonecznych. Tutaj też znajdowały się różne sale gimnastyczne, biblioteki, ogrody, bary, sklepy oraz inne atrakcje. Z term jednocześnie mogło korzystać 3000 osób. Przy ich budowaniu pracowało około 40 tysięcy niewolników. Byli to przede wszystkim chrześcijanie. I tutaj przy budowie tych term zginęło wielu chrześcijan. Materiałem budowlanym była przede wszystkim cegła i cement. W konstrukcji stosowano półokrągłe sklepienia i różne kopuły. Podłogi wyłożone były różnorodnymi marmurami. Sklepienie pokryto szkłem i złocisto-niebieskimi stiukami. Piękne termy gromadziły wielu, wielu ludzi. Rzymian i pewnie nie tylko. Ale w V wieku te tak okazałe, wspaniałe budowle straciły na świetności i powoli zaczęły zamieniać się w ruinę. Dopiero w XVI wieku papież Pius IV polecił wielkiemu artyście Michałowi Aniołowi, aby zaadoptował korpus główny tych term na potrzeby kultu chrześcijańskiego. Praca nie była łatwa, bo termy były bardzo zniszczone, przypominały ruiny przeznaczone raczej do rozbiórki. Ale Michał Anioł tym się nie zraził. Zafascynowany był naturalnym pięknem tych budowli i przejęty szacunkiem do antyku postanowił dokonać tego dzieła. Był to rok 1563. Michał Anioł, o którym tak wiele razy już wspominaliśmy, miał wtedy 88 lat. Dzieła tego dokonał niecały rok przed swoją śmiercią. Umarł bowiem 18 lutego 1564 roku. Michał Anioł, zachwycony tą budowlą, opracował taki projekt przebudowy, aby w jak najmniejszym stopniu naruszyć starożytną architekturę. W swoim projekcie pozostawił antyczne wnętrze tych term, ale również zachował zewnętrzną fasadę w formie takiej jakby postrzępionej ruiny, taka poszczępiona ściana, mur. Wchodzimy, proszę Państwa, do tej bazyliki, która nosi tytuł Matki Bożej Anielskiej i Męczenników. W nawiązaniu do tych męczenników, do tych chrześcijan, którzy tutaj pracowali przy budowie tych term i tutaj niestety zginęli. Zachwyca nas ogromna przestrzeń tej bazyliki. Widok nawy głównej daje wyobrażenie wielkości tych term. Widzimy, jak te termy były starannie budowane. Spoglądamy w górę i widzimy oryginalne rzymskie sklepienie z III wieku, a więc liczące 1700 lat. Patrzymy w dół i na posadzce widzimy zegar słoneczny zaprojektowany na zlecenie papieża Klemensa XI ze słynną linią południkową o długości około 45 metrów. Tę rzymską linię południkową często od imienia papieża Klemensa XI nazywa się linią klementyńską. Jest to taki wąski pas z brązu, przyozdobiony wizerunkami znaków zodiaku z antycznego, kolorowego marmuru. Był to, proszę Państwa, kiedyś najdokładniejszy zegar w Rzymie. Został uroczyście odsłonięty w roku 1702 przez Marię Kazimierę Sobieską, żonę króla Jana III Sobieskiego. Było to dokładnie w 19. rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem, 12 września 1702 roku. Wydarzenie to upamiętnia brązowa tabliczka umieszczona w posadzce kościoła. Nieopodal drugiej tablicy upamiętniającej właśnie ową Wiktorię Wiedeńską. Klemens XI. Myśmy o tym papieżu już kilka razy wspominali, ponieważ on był ojcem chrzestnym wnuczki Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery. Mianowicie był ojcem chrzestnym Marii Klementyny Sobieskiej. Klemens XI jest pochowany w Watykanie. Natomiast w tej bazylice, proszę Państwa, jest pochowany papież Pius IV, który zainicjował budowę tego pięknego kościoła ku czci Matki Bożej, Królowej Anielskiej i Królowej Męczenników. Jeszcze, moi drodzy, taka ciekawostka dotycząca Klemensa XI. Został papieżem w roku 1700, mając 51 lat. I po nim nie było już młodszego papieża. Jan Paweł II został papieżem, przypomnijmy, miał 58 lat. A obecny papież Franciszek już skończył 76 lat, gdy został biskupem Rzymu. Szanowni Państwo, rozglądamy się po tej bazylice. Widzimy obrazy nawie głównej, w ołtarzach bocznych. Te obrazy to oryginały, których mozaikowe kopie zdobią bazylikę świętego Piotra na Watykanie. Mówiliśmy, będąc w tej bazylice, że wszystkie obrazy są wykonane w formie mozaiki. Tylko jeden obraz w Bazylice Świętego Piotra, w Kaplicy Najświętszego Sakramentu, obraz Trójcy Świętej, jest malowany. Moi drodzy, pomiędzy tymi oryginalnymi obrazami znajduje się również obraz, widzimy, świętego Sebastiana, którego kopia, mozaika znajduje się w kaplicy, w której jest grób świętego Jana Pawła II. Wychodzimy z tej bazyliki i zatrzymujemy się jeszcze przy stosunkowo bardzo nowych drzwiach, drzwiach z roku 2006. Drzwi do tej bazyliki wykonał polski artysta-rzeźbiarz Igor Mitoraj. Wykonał te drzwi, właściwie mówimy wrota anielskie, z brązu. Są to bardzo duże drzwi, wysokość ponad 6 metrów, ważą 3 tony. Igor Mitoraj pracował nad tymi drzwiami ponad 2 lata. Za główny motyw tych wrót anielskich wybrał 2 kluczowe jego zdaniem momenty dla chrześcijaństwa, a mianowicie scenę zwiastowania i scenę zmartwychwstania. Na drzwiach widzimy płaskorzeźby z tymi scenami. Płaskorzeźby nawiązują stylistyką do rzeźby antycznej. Igor Mitoraj urodził się w Niemczech pod koniec II wojny światowej. Młodość, dzieciństwo spędził w Oświęcimiu. Tam też chodził do szkoły. Mając 22 lata, wyjechał z Polski i tworzył przede wszystkim we Francji i we Włoszech. Zmarł w Paryżu w 2014 roku, a został pochowany w takim miasteczku Pietrasanta w Toskanii, we Włoszech. Tam bowiem najdłużej mieszkał, tam miał pracownię i teraz tam spoczywa. Kierujemy się w prawą stronę i przechodzimy nieco dalej, aby zatrzymać się przy fontannie pięknej, okazałej, monumentalnej fontannie, fontanna Mojżesza. Widzimy trójarkadowy, antyczny łuk triumfalny, fontanna z roku 1587. Ta fontanna była pierwszą monumentalną fontanną rzymską zbudowaną w czasach nowożytnych. Jest dużo wcześniejsza od innych słynnych fontan w Rzymie. Jest ich wiele, ale chociażby wspomnijmy tą fontannę czterech rzek na Piazza Navona. Byliśmy przy tej fontannie. Jest też o wiele, wiele starsza od fontanny di Trevi, tej najsłynniejszej fontanny nie tylko w Rzymie, która została ukończona właściwie 200 lat, prawie 200 lat później, w 1776 roku. Ta fontanna została zaprojektowana przez Dominika Fontanę, a ufundowana przez papieża Sykstusa V. Wiele razy o tym papieżu mówiliśmy, był takim wielkim urbanistą, wiele budowli wykonał w Rzymie, wytyczył nowe drogi. To Sykstus V, chociaż jego pontyfikat trwał krótko, bo tylko 5 lat, ale wiele pozostawił po sobie. Sykstus V, jeszcze zanim został papieżem, planował wybudować pierwszy nowożytny akwedukt w Rzymie. Podjął taką decyzję, aby doprowadzić wodę do Rzymu na rzymskie wzgórza, ponieważ w średniowieczu zostały zniszczone, przynajmniej w części, akwedukty starożytne. I kiedy został papieżem w 1585 roku, przystąpił do realizacji tego zamiaru. Budowla miała długość 24 kilometry i proszę Państwa, ta fontanna nazywa się Fontanną Mojżesza. Kończy ten akwedukt doprowadzający wodę do Rzymu. Tak jak Mojżesz zapewnił Żydom wodę na pustyni, tak papież Sykstus V dostarczył wodę dla mieszkańców Rzymu. Monumentalną figurę Mojżesza dla tej fontanny wyrzeźbił Leonard Sormani. Było to w roku 1588. Kiedy tą figurę Mojżesza ustawiono przy fontannie, to wtedy Rzymianie zaczęli krytykować tę rzeźbę. A to nie podobały im się proporcje, a to wyraz twarzy, a to inne szczegóły dotyczące Mojżesza. Proszę Państwa, Rzymianie mieli wtedy porównanie. Mianowicie na początku XVI wieku figurę Mojżesza, rzeźbę wykonał Michał Anioł. I tą rzeźbą Michała Anioła Rzymianie byli zachwyceni. Więc tutaj ta rzeźba wykonana przez Sormaniego nie bardzo się podobała mieszkańcom Wiecznego Miasta. Mówi się w Rzymie, że wykonawca tej figury, tej rzeźby Mojżesza, Leonard Sormani, miał umrzeć ze wstydu. Nie wiemy, czy umarł ze wstydu, ale faktem jest, że Sormani zmarł 2 lata po ustawieniu rzeźby Mojżesza przy tej fontannie, zmarł w roku 1590. Proszę Państwa, kończymy dzisiaj nasze spotkanie w to kwietniowe popołudnie. Życzę szczególnej opieki Maryi, Królowej, Aniołów, Królowej Męczenników oraz wstawiennictwa świętego Jana Pawła II, którego tak często w tym miesiącu wspominamy. Szczęść Boże! Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.